ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A moim gościem jest Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To co, przegraliście z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie KPO?
Nie, no to nie jest przegrana Solidarnej Polski, ale przegrana Polski.
Że no, ale Solidarnej Polski też jest przegrana, panie pośle, dlatego że tak, w tej chwili ustawa przeszła przez Senat, on dał swoje poprawki, a teraz waszymi głosami poprawki zostaną odrzucone i ustawa będzie dokładnie taka, jak chciał premier.
No jeszcze nie wiadomo, jak Solidarna Polska będzie głosować, to poczekajmy, to po pierwsze. No,
wczoraj pan minister Ziobro mówił, będziemy głosować przeciwko poprawkom.
Poczekajmy na to, jakie to będą poprawki, zobaczymy, jeszcze ich nie widzieliśmy. Natomiast dzisiaj najważniejsza Polska i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli jakiś pięciorzędowy urzędniczyna atakuje Polskę, szantażuje Polskę za to, co robimy jako suwerenna Rzeczpospolita, suwerenny naród, no to jest to sytuacja bardzo
nierówna. Chciałem tylko powiedzieć, że pan premier uważa inaczej, ale to znaczy, że jesteście gotowi poprzeć przynajmniej niektóre z poprawek opozycji?
Czyli my przede wszystkim zastanawiamy się, jak wygrać wybory. Mimo są trzy warunki, żeby wygrać wybory. Po pierwsze, postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu za umowę gazową. Po drugie, zejść z kapitulanckiego kursu wobec Brukseli. I po trzecie, oczywiście w czasie kampanii wyborczej.
Panie ministrze, ja wiem, że jest pierwsza minuta i Donald Tusk musiał się pojawić, ale bym jednak wrócił do KPO i do PiS-u i Solidarnej Polski. Premier ma ustawę, którą chciał, bo nie sądzę, żebyście zagłosowali przeciwko, chyba że pan uważa inaczej, proszę to powiedzieć. I prezydent podpisze tę ustawę. W związku z tym wszystko przeszło. Wygląda to trochę tak, jakbyście zrobili show dla swoich wyborców, ale i tak premier postawił na swoim.
Ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która powstała poza Ministerstwem Sprawiedliwości, za plecami Zbigniewa
Ziobro. I pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny to przyklepie, że jest niekonstytucyjny.
Ja mam taką nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda będzie bronił polskiej konstytucji, bo chcę przypomnieć, że ta ustawa pana premiera, która była konsultowana z Brukselą, zmienia ustawę pana prezydenta.
Panie ministrze, ale pan prezydent już powiedział bardzo wyraźnie, że to jest wina Solidarnej Polski, że w ogóle musimy to głosować.
Nie, no to jest jakiś oczywisty absurd. No, przede wszystkim praprzyczyną obecnych problemów z wymiarem sprawiedliwości, z tym bałaganem w sądownictwie jest to, że w 2017 roku zostały postawione weta do ustaw sądowych Zbigniewa Ziobro i rozpoczęto wieloletni, trwający, upokarzający dialog z Brukselą, który doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy. Upokarzającego dla Rzeczpospolitej. Dlatego trzeba spełnić ten warunek, o którym powiedziałem. Zejść z kapitulanckiego kursu
i
dogadywania się z Brukselą.
Wyjść z Unii Europejskiej.
No nie wyjść z Unii Europejskiej, ale sytuacja, w której przyjeżdża Ursula von der Leyen, okłamuje pana prezydenta, okłamuje pana
znaczy, ale
premiera.
Pan prezydent powiedział bardzo jasno, że winę za to, co się dzieje w tej chwili, ponosi Solidarna Polska. Tak odpowiedział na list Zbigniewa Ziobry, mówiąc, gdyby nie mieszanie przez Solidarną Polskę w mojej ustawie, już byśmy te środki mieli.
Znaczy to jest oczywista nieprawda, bo chcę przypomnieć, że po przyjęciu ustawy była...
To jest oczywista nieprawda ze strony pana prezydenta.
Jeżeli mogę powiedzieć. Po przyjęciu ustawy, o której mówi pan prezydent, odbyła się konferencja prasowa z Ursulą von der Leyen. Więc trzeba jasno powiedzieć, albo pan prezydent nie czytał ustawy, która została przyjęta, albo...
Poważne zarzuty, panie ministrze, wobec pana prezydenta.
Pan prezydent w mojej ocenie powinien w sposób jednoznaczny przyznać się do tego, że ogromnym błędem i praprzyczyną obecnych problemów były weta do ustaw sądowych.
To
pan prezydent mówił o tym w roku 2020, kiedy głosowałem na pana prezydenta w wyborach prezydenckich, nie będą nam pisać ustaw w obcych językach. I sytuacja, w której ministrowie, w którym również pan prezydent jeździ do Brukseli i negocjuje za plecami ministra sprawiedliwości, konstytucyjnie odpowiedzialnego za wymiar sprawiedliwości, ustawy z Brukselą, z urzędnikami, z Ursulą von der Leyen, prorosyjską
urzędniczką. Panie ministrze, pan ma świadomość, że nie buduje pan w tej chwili atmosfery, w której prezydent Andrzej Duda mógłby poprzeć to,
chcecie. Mówię prawdę. To najważniejsze jest wyciągać wnioski z własnych
mówi
błędów.
Mówi pan prawda, dzięki temu prezydent podpisze i wszystko pójdzie tak, jak miało pójść.
Prezydent bierze odpowiedzialność za swoje działania. W mojej ocenie wszyscy ci, którzy dzisiaj przyczyniają się do przyjęcia rozwiązań,
wszyscy
które są niekonstytucyjne.
Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli mogę powiedzieć w ten sposób. Ustawa jest niekonstytucyjna. O tym mówi i pan prezydent, i prezes Sądu Najwyższego, i Krajowa Rada Sądownictwa. Nie ma w Unii Europejskiej państwa, w którym można podważyć status sędziego, a więc można podważyć miliony wyroków sądów. Nie ma takiego państwa. Kto jest autorem tej ustawy? Też tego nie wiemy. Nie ma żadnej pisemnej gwarancji, że zostanie w ogóle odblokowane KPO. Już się pojawiają nowe warunki, takie jak ustawa wiatrakowa. No tak, innymi słowy, każdy bierze odpowiedzialność za swoje czyny. W mojej ocenie wszyscy ci, którzy przyłożą rękę do przyjęcia ustawy brukselskiej, zapiszą się odpowiednimi słowami w polskiej historii.
To jest minister Szynkowski-Welsenk, to jest prezydent Andrzej Duda, to jest, na razie jeszcze nie, to jest premier Mateusz Morawiecki, to jest ogromna większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, być może będzie to również pan prezydent.
No ja mam taką nadzieję, że ta ustawa nie wejdzie w życie.
Przez pana prezydenta, ale mam cała nadzieję, reszta się że... zapisała znaczy, ja złymi wierzę, zgłoskami.
Ja wierzę, że pan prezydent podejmie właściwą decyzję i nie pozwoli na rozmontowywanie przez eurokratów i opozycję, bo to jest plan Donalda Tuska. Pan się z tego może śmiać, ale Ursula von der Leyen, która chce widzieć proniemieckiego Donalda Tuska na fotelu premiera. O tym jeszcze niedawno mówiła.
Donalda Tuska zostawiamy. Szantażują
nas.
Ja wiem, że pan lubi mówić o Donaldzie Tusku, ale ja bym wolał, żebyśmy porozmawiali.
Szef proniemieckiej opozycji.
Będę chciał porozmawiać o proniemieckiej opozycji, zaproszę Donalda Tuska. Ale teraz zaprosiłem pana. Szykujecie się do samodzielnych bez PiSu wyborów?
Tak.
Będą osobne listy?
50 na 50.
50 na 50 to bardzo dużo.
No, ja jestem zwolennikiem jako patriota Zjednoczonej Prawicy startu wspólnego, bo uważam, że prawica wygrywa wtedy, kiedy idzie razem, kiedy idzie osobno, przegrywa. Ale to jest 50
na 50. A co się musi stać, żebyście poszli osobno?
Na razie nie ma żadnej umowy koalicyjnej, ale przede wszystkim w mojej ocenie trzeba zejść z tego kapitulanckiego kursu.
A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zejdzie, a nic nie wskazuje na to, żeby miało zejść, startujecie osobno?
Zobaczymy. To jeszcze w grudniu słyszeliśmy, że jest pisemna gwarancja o odblokowaniu pieniędzy KPO, jak zostanie ta ustawa przyjęta. Dzisiaj już wiemy o tym, że nie ma żadnej gwarancji, nie dość, że pisemnej. No, to jeszcze Bruksela mówi wprost, że nawet po przyjęciu tej ustawy o Sądzie Najwyższej
musi sprawdzić, czy zacznie działać.
Kompletnie nie wypłacą KPO.
Nie czyli... powiedzieli, że kompletnie nie wypłacą, nie, tylko że sprawdzą, czy zacznie działać.
To jest oczywiste, że dopóki nie wygra opozycja, wszystkie pieniądze będą w Polsce blokowane. Z tej właśnie logiki szantażu, jak mówi Zbigniew Ziobro, trzeba wyjść. Nie pozwalać się okładać, nie pozwalać Ursuli von der Leyen szantażować
Polskę. Ale pan ma również świadomość, że w ten sposób szantażujecie Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, nie będziemy z wami startować, ale jeśli nie będziecie myśleć tak jak my.
To właśnie Zbigniew Ziobro przed tym ostrzegał w roku 2020. Ostrzegaliśmy przed KPO, ostrzegaliśmy przed Green Dealem, ostrzegaliśmy przed gazem, broniąc polskiego węgla. Ostrzegaliśmy przed KPO, mówiliśmy, weźmy sobie samodzielnie kredyt, bo nas będą szantażować i nam nie wypłacą.
Na gorszych warunkach, ale zostawmy to, panie pośle.
Na
w takim razie, panie
jest ministrze, za 1%.
Panie ministrze, w takim razie, co się musi wydarzyć, żeby ta koalicja istniała dalej? Bo prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość zejdzie z kursu na KPO jest minimalne.
Ale jeżeli my z tego kursu nie zejdziemy, to przegramy wybory.
Ale ja się pytam teraz co musi wydarzyć. To spada opinia, najwyraźniej Mateusz Morawiecki uważa inaczej.
Kapitulancka postawa wobec Brukseli rozzuchwala cynicznych eurokratów, którzy będą nas jeszcze bardziej szantażować i wstrzymają nam pieniądze za kilka miesięcy z podstawowego budżetu Unii Europejskiej.
Na ile liczycie, panie ministrze, w wyborach samodzielnych bez Prawa i Sprawiedliwości?
No to jest oczywiście pytanie, w jakiej konfiguracji będziemy startować. Ja jednak wierzę, że będziemy startować z Prawem i Sprawiedliwością jako Zjednoczona Prawica. Wtedy myślę, że będzie to 40-43%.
Natomiast jeżeli... na razie żadne sondaże wam tyle nie dają. No, ale 35 to jest najwięcej, 33
i spada. Na szczęście kampania wyborcza to jest ten moment, w którym naprawdę można zdziałać cuda.
Czyli wierzy pan, że będziecie dalej rządzić z większością...
Trzeba zrobić wszystko, żeby postkomuniści, PSL i Donald Tusk nie powrócili do władzy. To jest oczywiste. Dla dobra Polski.
Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski, był gościem RMF FM, ale my żegnamy się już ze słuchaczami, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, także na naszej stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Sondaże, które podaje choćby Ibris, mówią, że wasze poparcie samodzielnie bez Prawa i Sprawiedliwości to jest 0,7. W poprzednich wyborach samodzielnych Solidarna Polska miała 3,6. No to nie daje wielkich nadziei na to, że samodzielnie dacie radę wejść do Sejmu.
No to jest złośliwy sondaż i dobrze pan o tym wie, bo chociażby sondaż Rzeczpospolitej wskazywał w grudniu 2020 roku, że mamy ponad 5% poparcia.
Ale to było dwa lata temu.
Ale od razu pokazuje. Dzisiejsze sondaże wskazują, że mamy 4% poparcia, te, które są prezentowane. Natomiast, tak jak powiedziałem, dla nas najważniejsze jest to, żeby wygrywać w takiej konfiguracji, która umożliwia niedopuszczenie platformy do władzy.
22 grudnia Super Access przeprowadził sondaż, który mówi, 6% wyborców Zjednoczonej Prawicy poparłoby Solidarną Polskę, gdyby partie Zjednoczonej Prawicy szły samodzielnie. Jeśli PiS ma dziś 33% i weźmiemy z tego 6%, to 2% zagłosowałoby na Solidarną Polskę.
To są czysto teoretycznie wskazania, dlatego że my jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości w koalicji. W związku z tym
ale przed chwilą pan powiedział, że pół na pół jesteście w koalicji.
Nie, powiedziałem pół na pół, czy pójdziemy razem, czy stworzymy własne listy. My jesteśmy gotowi do tego i będziemy organizować się przed wyborami tak, żeby być gotowi do stworzenia własnych list i wystawienia...
Czyli rozumiem, że sytuacja będzie taka. Stworzycie dwie osobne modele postępowania, zarejestrujecie swój komitet wyborczy, ale do końca będziecie przekonywać Prawo i Sprawiedliwość, żeby pójść razem.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce rządzić, a jestem przekonany, że nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości nie chcą dopuścić Donalda Tuska do władzy, to oczywiście pójdą z Solidarną Polską do wyborów. Jeżeli chcą oddać Donaldowi Tuskowi władzę, to pójdziemy osobno.
Panie pośle, pan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dużo zależy od tego, jakie będą wyniki. Już pojawiły się głosy, także w Prawie i Sprawiedliwości nieoficjalne, że jeśli nie będzie szansy na rządzenie, to Solidarna Polska będzie do niczego niepotrzebna, będzie potrzebna twarda, wierna całkowicie Jarosławowi Kaczyńskiemu partia i wtedy dla was nie ma w tym miejsca, w tej układance.
Ja nie komentuję plotek, na pewno jest tak, że my mamy świetnego lidera Zbigniewa Ziobro, który miał rację, jeżeli chodzi o relacje Polska-Unia Europejska. Jest dzisiaj liderem, jeżeli chodzi o...
Ale większość liderów prawicy mówi co innego.
Jeżeli chodzi o obronę polskiej suwerenności, bo nie sztuką jest komentować rzeczywistość, sztuką jest przewidywać zagrożenia. I Zbigniew Ziobro jest jedynym polskim politykiem, który wszystkie zagrożenia, które obecnie występują, przewidział.
Panie pośle, jedynym, tak, panie ministrze, jedynym. A Jarosław Kaczyński? To jest bardzo twarda deklaracja. Pan ma świadomość, że w Zjednoczonej Prawicy powiedzenie Zbigniew Ziobro jest jedyny, no to jest atak bezpośredni na Jarosława Kaczyńskiego.
Ale to jest pana interpretacja niepotrzebna. Zbigniew Ziobro, oceniam fakty, jest jedynym politykiem Zjednoczonej Prawicy, który przewidział, podkreślam, przewidział wszystkie zagrożenia.
Jarosław Kaczyński nie przewiduje.
Przestrzegał przed Green Dealem, przestrzegał przed odejściem od polskiego węgla, przestrzegał przed KPO, przestrzegał przed rozporządzeniem o praworządności, przestrzegał przed federalizacją Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy temu zdecydowanie nie. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, poparło te rozwiązania. Dzisiaj chcemy Prawo i Sprawiedliwości pomóc wyjść z tej logiki szantażu, którą wykorzystuje opozycja.
No ale to ostatecznie najlepszym rozwiązaniem dla PiS-u z takiej perspektywy byłoby mianowanie tego jedynego polityka na swojego prezesa, który wszystko przewidział.
Panie redaktorze, my jesteśmy partią koalicyjną, mamy 20 posłów, pokazujemy tylko fakty. Dzisiaj ci, którzy najwięcej opowiadają o KPO, muszą pamiętać o tym, że w roku 2020 przed tym przestrzegaliśmy. Ja w maju 2021 roku głosowałem przeciwko eurokredytowi KPO, bo nie zgadzam się, żeby za 105 miliardów złotych tak zwanych bezzwrotnych dotacji Polska do roku 2058 oddała 300-500 miliardów.
Pana partyjny kolega mówi wprost, poseł Cymański mówi, ale my tych pieniędzy potrzebujemy. Skąd mamy je
wziąć? Ale to znaczy potrzebujemy kredyt? No kredyt jak kredyt. No to są pożyczone pieniądze. I do tego pożyczone na lichwiarski procent, bo cały czas nam dokładają nowe gwiazdki.
To może
kolejne
Solidarna
ustawy,
Polska zaprezentuje nam pomysł ustawy na lepszy kredyt.
No, myśmy ten promysł zaprezentowali.
Ale taki, żeby były gwarancje, żebyście mogli je wziąć?
Dokładnie prezentowaliśmy w roku 2020 i 2021.
2023.
No to momencie, jeżeli będziemy odpowiadać za politykę unijną, a chciałbym, żeby Solidarna Polska odpowiadała za politykę unijną,
myślę, że Unia
to,
by nie
to na pewno by Unia Europejska tego nie chciała, bo nie pozwolilibyśmy...
I Prawo i Sprawiedliwość też by tego nie chciało.
Nie pozwolilibyśmy na to, aby eurokraci nas szantażowali. Jeżeli do mojego gabinetu wszedłby jakiś eurokrata, który by obraził...
To by wyrzucił?
No wyrzuciłby go za drzwi po prostu, byłby personalną grata.
Wywołałby pan skandal dyplomatyczny.
Jaki skandal dyplomatyczny? Oni muszą znać swoje miejsce w szeregu. My płacimy z naszych podatków na ich pensje. Dziesiątki tysięcy euro zarabiają, a się po prostu
no
szarogęsią.
No i właśnie do tego Solidarna Polska nie będzie odpowiadać za politykę unijną, ale zmieńmy temat. Senat zgłosił także poprawki do ustawy budżetowej. Chce wyrzucić z tej ustawy prawie 3 miliardy na media publiczne. Wspomniał pan o tym, że możecie rozważyć poparcie rozmaitych poprawek. To będziecie popierać, czy odrzucić?
Będziemy na ten temat na pewno dyskutować. Sytuacja szczególnie w publicznym radiu jest nie do zaakceptowania do nas. Jest kompletna cenzura na Solidarną Polskę. Jest kompletna cenzura na ludzi, którzy bronią suwerenności. Chodzą tam postkomuniści, chodzi tam Platforma. No w mojej ocenie nie wyobrażam sobie poparcia Solidarnej Polski.
A TVP Info pan odpowiada?
TVP Info jest, można powiedzieć, takim dobrym głosem.
Dobrym głosem, bo zaprasza Solidarną Polskę.
Jesteśmy w dużej mniejszości, też nas często tam po prostu nie ma i jesteśmy często pomijani, ale z punktu widzenia oczywiście informacyjnego dla milionów Polaków, to jest oczywiście głos, który mówi prawdę o Platformie Obywatelskiej.
Panie pośle, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo pan mówi tak, Polskie Radio jest złe, Polskie Radio... bo nie zaprasza Solidarnej Polski. Nie, no,
przepraszam bardzo.
TVP Info jest dobre, bo zaprasza Solidarną Polskę i prezentuje opinię.
Pyta się mnie pan, czy ja jako poseł zagłosuję za rozgłośnią, która zaprasza komunistów, byłych sowieckich kolaborantów, którzy przychodzą do publicznego radia i czy zagłosuję za pieniędzmi dla pani prezes. Nigdy za tymi pieniędzmi nie zagłosuję. To mówię jasno. Nie zagłosuję za pieniędzmi dla publicznego radia. Póki ta pani, która w tej chwili jest, jest panią prezes. To jest moja twarda deklaracja. Nie ma mojej zgody na to, żeby zapraszać komunistów, byłych sowieckich kolaborantów, a całkowicie eliminować polityków, którzy bronią suwerenności
Polskiej. A ilu jeszcze kolegów z Solidarnej Polski by tak zagłosowało? Bo jeśli byłoby więcej takich głosów, to się okaże, że tej dotacji nie będzie.
Zobaczymy. To jest pełna odpowiedzialność. Nie ma zgody na cenzurę, jeżeli nie po to jesteśmy politykami, którzy jesteśmy blisko ludzi. Walczyliśmy o to, żeby Zjednoczona Prawica rządziła, żeby jakiś establishment publicznego radia spowodował, że jest cenzura i wpuszczał komunistów, a ludzi z Solidarnej Polski, ludzi, którzy bronią suwerenności Rzeczpospolitej, po prostu całkowicie pominął. Na to absolutnie nie ma zgody. Jeżeli coś, to niech idą sobie do komunistów i szukają tam poparcia dla swoich pieniędzy.
A jakie media mają komuniści?
Nie, mówię, że chodzą do publicznego radia. Co patrzę się na rozgłośnie publicznego radia, to widzę komunistów. No to jest kompletnie nieakceptowalne.
No ale posłowie PiSu tam występują.
Nie, no oczywiście, że też występują i bardzo dobrze, że występują. No równoważą to chociaż w tym aspekcie.
Jest pan minister za karą śmierci?
Tak.
Ale wie pan, że równie dobrze mógłby pan być za... Bo ja mam taki cytat, tak. Jestem zdecydowanie za karą śmierci. Moim zdaniem jest to jedyna kara dla morderców i pedofilów. Tak. A wie pan, że równie dobrze mógłby być pan za nadziewaniem na pal albo obdzieraniem ze skóry. To jest równie prawdopodobne w Polsce w tej chwili.
Sytuacja się zmienia. To jest decyzja polskiego narodu. Jeżeli będzie większość w Sejmie, możemy karę śmierci
przywrócić. Wiceminister Sprawiedliwości na to pytanie wprost z pana partii. Tak. Pan Marcin Warchoł odpowiadał, że nie można tego zrobić, ponieważ Europejska Konwencja Praw Człowieka wraz z jej protokołami w sposób ostateczny wyeliminowała karę śmierci z europejskiego obszaru karnoprawnego. Zatem, aby wprowadzić karę śmierci, to cały czas cytuję wiceministra Warchoła, Polska musiałaby przestać być stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także członkiem Unii Europejskiej.
No jeżeli pan minister Marcin Warchoł, który jest autorytetem, mówi w taki sposób, to pewnikiem tak jest. Natomiast pamiętajmy o tym, że...
Możemy wystąpić z Unii,
przestać się zmieniać. No, Unia Europejska w tym kształcie, który dzisiaj jest, no jest niestety na ścieżce upadku. Panie, więc my nie wiemy, co będzie za 10, 15, 20
Europy
lat.
Rada Europy mówi dokładnie to samo. Nawet Rosja nie wykonuje kary śmierci, a my byśmy mieli wykonywać.
Panie redaktorze, mówimy... Pan się pytał o moje poglądy, wyraziłem swój pogląd. Sytuacja jest obecnie taka, że nie ma większości do tego, żeby przywrócić karę śmierci. Natomiast co będzie za 10, 15, 20 lat, nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Na początku lat 80. wszyscy uważali, że Związek Sowiecki będzie trwał przez najbliższe pół wieku. Upadł
ale
w ciągu
zakaz
kilku lat.
Kary śmierci i Związek Panie Sowiecki nie mają
wiele wspólnego. Nie ma,
ale ma pan świadomość jako katolik, że Kościół też jest przeciwko?
No. I tak i nie, bo proszę pan dokładnie w swoich książkach na ten temat wielokrotnie pisał chociażby stanowisko papieża Jana Pawła II.
Ale mamy,
drugiego.
Mamy kościoła katolickiego,
no,
który
nie wyklucza.
Wymierzanie kary śmierci dokonywane przez prawowitą władzę po sprawiedliwym procesie przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedzi na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy środek ochrony dobra naturalnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swojej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sankcji karnych, dlatego Kościół w świetle Ewangelii naucza, i teraz uwaga, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby i z determinacją Kościół angażuje się na rzecz jej zniesienia w całym świecie. To jest cytat z katechizmu Kościoła katolickiego. Trudno bardziej jednoznaczne sformułowanie.
Nie, zupełnie, no przecież dobrze pan wie, że Jan Paweł II, który wielokrotnie na ten temat również pisał,
Jan Paweł II mówił, nie ma w Europie powodów do wykonywania kary śmierci.
Wskazywał również na to, że nie ma jednoznacznego zakazu kary śmierci. I w tej sprawie toczy się dyskusja, ale oczywiście pan jest lepszy tu specjalistą. To nie ma pan
Panie
rację,
ministrze, papież Franciszek zmienił katechizm Kościoła katolickiego.
Wyraziłem swój pogląd w tej sprawie i będę się jego trzymał.
Panie pośle, porozmawiamy teraz o konkretach. Powiedział pan kara śmierci dla pedofilów i dla morderców. Wie pan, na ile skazano pedofila w Polsce? Całkiem niedawno. który zgwałcił ośmiolatkę?
No to był taki...
Słynny proces
w Kaliszu. Proces i tam pan minister Zbigniew Ziobro na szczęście interweniował.
No nie, ale cały czas wyrok jest pięcioletni.
No to jest dowód na to, jak potrzebna jest reforma sądownictwa.
A może potrzebna jest także...
Zajmują się sędziowie, przepraszam bardzo, walką z...
panowie kary.
No to na szczęście po 25 latach walki Zbigniew Ziobro zaostrzył kodeks karny. Dobrze, i rzeczywiście kary dla pedofilów będą zdecydowanie wyższe.
Będą zdecydowanie surowsze, natomiast problem polega na tym, że i tak nie ma w Polsce bezwzględnego dożywocia.
Będzie
i dobrze,
już.
Że go nie ma. Natomiast nawet gdyby było, to pedofile nie są skazywani na tą karę zazwyczaj. I oni wychodzą. Pytanie, czy Solidarna Polska, minister sprawiedliwości, szykuje jakiś proces terapeutyczny dla tych ludzi, którzy wychodzą i którzy potrzebują pomocy?
Znaczy, w mojej ocenie nie ma dla kogoś, kto skrzywdził dziecko, i to mówię jako panie człowiek, pośle, jako rodzic,
jeżeli
modelu
odbył karę więzienia, to wychodzi na wolność. I trzeba zrobić wszystko, żeby nie zaczął działać z powrotem.
Zadał pan najważniejsze pytanie. Co w tej sprawie zrobiliśmy? To właśnie Solidarna Polska wprowadziła rejestr pedofilów, a przede wszystkim zaostrzył Zbigniew Ziobro kodeks karny i będzie kara
i
bezwzględnego więzienia dla tych...
I teraz również, do tego, że więzienie i zaostrzenie kar to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest pomoc, tak, pomoc również dla sprawców, którzy odsiedzieli swoją karę, żeby oni nie popełnili ponownie tych przestępstw. I taką pomocą jest choćby terapia dla przestępców seksualnych. Czy zrobiliście coś poza zaostrzeniem kar dla rozszerzenia terapii?
Ja uważam, że pedofil do końca swoich dni powinien siedzieć w więzieniu. Nie jestem specjalistą od terapii.
Panie pośle, tylko że wtedy nie ma żadnego powodu, żeby się zmieniać. Społeczeństwo się wyłącznie na nim mści, nie próbuje go w jakikolwiek sposób zmienić.
Ale panie redaktorze, ja nie jestem od tego, żeby zmieniać pedofila. Ja uważam, że pedofil powinien zapłacić za wielką krzywdę, którą zrobił.
Ale polskie prawo nie przewiduje wciąż za pedofilię kary dożywocia.
To dlatego zmieniliśmy kodeks karny i w tej chwili będzie możliwość pedofila zamknięcia do końca
księży
życia.
Księży pedofilów też by pan zamykał do końca życia w więzieniach.
Ksiądz, który popełnia to przestępstwo pedofilii, nie jest już księdzem, jest po prostu pedofilem.
Jest
po prostu przestępcą i nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy ktoś ma po prostu sutannę, czy nie ma tej sutanny, jeżeli krzywdzi dziecko, jego miejsce jest po prostu w więzieniu.
I będziecie dążyć do tego, żeby każdy pedofil siedział tam w dożywocie.
W mojej ocenie każdy pedofil, każdy, kto skrzywdził dziecko, powinien siedzieć
ale
do końca życia.
Ale sądy nie orzekają takich kar.
No to dlatego chcemy zreformować sądownictwo, bo dzisiaj sędziowie wychodzą na ulicę, protestują z Platformą Obywatelską, walczą ze Zjednoczoną Prawicą, a pedofile wychodzą na wolność.
Dobrze, to zmieńmy temat, jeszcze wróćmy na chwilę do finansowania mediów. Czy pana zdaniem z Funduszu Sprawiedliwości powinno się finansować powstawanie nowych mediów?
Jeżeli można dofinansować te media, które przeciwdziałają przestępczości, to dlaczego nie?
A w jaki sposób przeciwdziała przestępczości portal afirmacja.info?
Ale nie znam tego portfela.
To jest nowy portal, na którym jest napisane wprost. Afirmacja to portal poświęcony problematyce życia i rodziny i pod spodem jest napisane, że powstał z funduszy przekazanych z Funduszu Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ale ja nie znam wszystkich projektów, które są finansowane przez doskonały Fundusz Sprawiedliwości.
Panie ministrze, ja się pytam tylko o to, czy rzeczywiście nowe portale powinny być...
Jeżeli przeciwdziała przestępczości i
robi
to w sposób skuteczny...
To ja przeczytam kilka tytułów z tego portalu, z pierwszej strony. A może zmienię płeć? Plaga zaburzeń tożsamości po pandemicznej izolacji. Część krajów, to jest jeden tytuł, tak. Część krajów odchodzi od szczepienia dzieci na COVID-19. Kiedy czas na Polskę? Wojna z rodziną i rewolucja bolszewicka. Nowy groźny rozłam w chrześcijaństwie, progresywizm kontra konserwatyzm. Msza w Roblox, czyli traktujmy dzieci poważnie. W jaki sposób te teksty przeciwdziałają przestępczości?
No chyba panie redaktorze, pan jest najlepszym specjalistą. Masz
ale ja zadaję
tego,
konkretne
jak
pytanie.
Ideologia.
W jaki sposób sposób przeciwdziała przestępczości?
Jak ideologia gender, ideologia tęczowa,
ideologia
gender
lewicowa. Sprzyja przestępstwom?
A nie?
A jakim?
A nie? A nie robi wodę z mózgu ludziom, którzy potem krzywdzą dzieci?
Panie pośle, to jest ideologia. To nie jest niestety przeciwdziałanie przestępczości.
Jak to nie?
Zostajemy, w tej sprawie się różnimy, musimy niestety kończyć. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski,
rozwoju
był naszym... I rozwoju wsi, oczywiście, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.